9 minut po godzinie 9. Tomasz Olszewski, dzień dobry, wraz ze mną komentatorzy. W kolejności alfabetycznej Maciej Kosycarz, agencja KFP.
Pierwszy raz jestem na początku, dziękuję.
Z okazji urodzin.
Aha, dziękuję bardzo.
Maciej.
Dzięki wielkie.
Małgorzata Puternicka, blogerka, dzień dobry.
Serdecznie witam pana i państwa.
Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry.
No, szanowni państwo, myślę, że ta sprawa chyba, która od kilku dni zdecydowanie przykuwa uwagę nie tylko gdańszczan, to jest kwestia Muzeum II Wojny Światowej. To jest kwestia tego, czy pomysł na to, aby to muzeum włączyć, podporządkować pod Muzeum Westerplatte i nazwać Muzeum Wojny Obronnej 1939 roku, czy to jest dobry pomysł, bo czytałem wczoraj, że skądinąd nawet minister Gliński powiedział, że no to jest kwestia konsultacji, które będą trwały, to był taki pomysł, ale może on się wcale nie okaże najlepszym pomysłem. A więc to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł? Czy Muzeum II Wojny Światowej, jednak biorąc pod uwagę, która zaczęła się w Gdańsku, czy gdybyście państwo byli turystami, przyjeżdżali, to interesowałoby was bardziej jakaś wojna obronna 1939 roku, czy jednak II wojna światowa, która dotyczyła, no jak łatwo wywnioskować, całego świata?
Może panią pierwszą.
No, dziękuję uprzejmie. Temat jest na pewno kontrowersyjny, ale w moim pojęciu... Wracamy praktycznie, żeby on chyba, minister Gliński, jak gdyby zafascynował się tym pierwszym projektem, bo na dzień dobry przecież projekt muzeum był projektem Muzeum Westerplatte pod taką nazwą. Rzeczywiście tak się to kojarzy w świadomości nie tylko gdańszczan, ale większości tych, którzy historią się interesują, że ta wojna się na tym Westerplatte rozpoczęła. Więc tu ja nie widzę żadnego błędu. Pytanie tylko, jaki zakres tematyczny, czy jakiekolwiek zmiany są proponowane, bo samo połączenie i sama nazwa, no to jest kwestia rzeczywiście umowna i konsultacyjna. Westerplatte bardziej mi się podoba niż Muzeum II Wojny Światowej, dlatego, że nie chciałabym, żeby rozmywano w jakikolwiek sposób rolę i losy Polski. Ona była najbardziej, znaczy jednym z najbardziej dotkniętych krajów, poza może narodem żydowskim. To Polacy najbardziej ucierpieli w czasie II wojny światowej, jeśli chodzi o nację. I myślę, że ten powrót no, byłby dobry z punktu widzenia tych wszystkich problemów, które mamy z przedstawianiem naszej historii, historii Polski i roli Polaków na świecie. Co chwilę mamy jakieś znaczące protesty naszych ambasad w związku z używaniem nie tej czy innej nazwy. Niestety Muzeum II Wojny Światowej, czytałam, że wydało publikację, która przedstawia losy Niemców wypędzonych i porównuje to z Polakami wypędzanymi na przykład do Kazachstanu czy na Syberię z Kresów Wschodnich i wydaje mi się, że to jest właśnie nie regulowanie historii w prawidłowym kierunku i zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a wręcz rozmydlanie jej, pokazując Polaków w tle. I tak jest moje zdanie.
Ja zrozumiałem, że kwestia, że dużą rolę w pracy muzeum ma odgrywać przedstawienie ludności cywilnej i cierpień ludności cywilnej podczas wojny, niezależnie od tego, czy to no, właśnie ludność cywilna polska, czy...
Ja wczoraj zadałem sobie trudu i państwu słuchaczom i państwu też polecam. Jest taki
13-minutowy film.
13-minutowy film, gdzie Maja Ostaszewska, aktorka, opowiada, co będzie w Muzeum II Wojny Światowej, co miało być. Ja nie wiem, czy co będzie, co miało być, bo teraz to jest, możemy postawić to ze znakiem zapytania. I rzeczywiście zawsze narzekaliśmy, to co pani wspomniała, że rola Polaków w II Wojnie Światowej była pomijana. Tak samo ideą powstania Europejskiego Centrum Solidarności Europejskiego było to, żeby pokazać światu, ludziom, którzy przyjeżdżają do Polski, że początek końca komunizmu, że koniec komunizmu nie nastąpił w momencie obalenia muru berlińskiego, tylko ten początek końca komunizmu miał miejsce właśnie w Gdańsku, a szczególnie w Polsce, bo Polska i Gdańsk był najbardziej niepokornym państwem i miastem w obozie socjalistycznym. I jeżeli państwo obejrzycie ten film, całość 13 minut, dowiecie się, że właśnie tam, w tej narracji jest to, co chcielibyśmy pokazać, osobiście ja i myślę, że pani też, że jest rola Polaków, że właśnie w Polsce było najpotężniejsze państwo podziemne.
Że państwo podziemne jest fenomenem na skalę światową.
Fenomenem. I to jest pokazane. Również na przykład pomijana w wielu filmach, na przykład, bo to doczekała się ta historia ekranizacji, chyba dwóch na pewno, Enigma. W tym muzeum ma być sala gdzie pokaże się światu wzywającym, że Enigma to jest dzieło polskich matematyków.
Mało tego, będzie można zaszyfrować dowolną wiadomość. Jest wirtualna Enigma.
Przekaz do odbiorcy jest genialny. Mówię o tym Enigmie, prawda? Szyfrujesz i wiesz, że to stworzyli Polacy. Tam jest wiele takich przekazów. Ja naprawdę polecam ten film. I ten, kto... Rzeczywiście, ja na początku... Jak była mowa o Muzeum II Wojny Światowej, miałem, rzeczywiście byłem sceptycznie nastawiony, uważałem, że muzeum powinno powstać, bo dotyczy w rządzie Westerplatte, bo nie wszyscy wiedzą, że wojna zaczęła się na Westerplatte. Mówię, tam się wydaje, nam to jest, dla nas to jest oczywista oczywistość, ale wiele pokoleń szeleść, a szczególnie zagranicznie, miałem teraz przykład, miałem spotkanie z grupą Rotarian z Bergen i rozmawiałem z nimi i oni ode mnie się dowiedzieli, że wojna zaczęła się w Gdańsku na Westerplatte. I tak samo ode mnie się dowiedzieli, że polecałem im oczywiście Europejskie Centrum Solidarności, co każdemu z obcokrajowców, a nawet z osób spoza Gdańska, jak polecam Europejskie Centrum Solidarności, każdy jest zadowolony. I też na początku byłem zwolennikiem takiej myśli, żeby muzeum wyłącznie było o Westerplatte. Uważam, że tam powinno być muzeum na Westerplatte. Coś takiego, ja w swoim czasie, moim marzeniem spełnionym, bo każdy ma jakieś swoje marzenie, a moim z marzeń spełnionych było wizyta w Normandii. Ja w 2008 roku pojechałem z rodziną pod namiot w Normandii, zwiedziłem wszystkie muzea dotyczące lądowania D-Day. Lądowania aliantów w Normandii. I naprawdę była taka sytuacja, jak można fajnie stworzyć muzeum. Był taki podział, że ja z synem mieliśmy chodzić po muzeach, po tych muzeach dotyczących Normandii, dziewczyny, czyli żona z córką, na plaży. Ponieważ pogoda była jak to w Normandii, taka no, deszczowa, normandzka, dziewczyny chodziły z nami. I podobały mi się te muzea. Mimo, że rzecz dotyczyła II wojny światowej, czyli dla wielu kobiet rzecz nieciekawej. Zwiedziliśmy 3 lub 4 muzea, było główne muzeum poświęcone całej operacji lądowania w Normandii i były takie dane tematyczne. Na przykład było poświęcone muzeum w Saint-Marie-Aiglis, było poświęcone spadochroniarzom, gdzie wykorzystano na przykład genialnie film Najdłuższy dzień o lądowaniu w Normandii. Było na przykład muzeum poświęcone technice lądowania, czyli tworzeniu tych portów, sztucznych portów, dzięki czemu alianci lądowali na plażach. I też a propos tych tematycznych muzeów, tu też można byłoby zrobić. Przekaz jest tego, jak państwo zobaczycie ten film, jest genialny. Pokazuje, że my w tej wojnie rzeczywiście odgrywaliśmy ważną rolę. Mało tego, pokazuje też, że zostaliśmy przez wielkich tego świata pominięci.
No, to na defiladzie zwycięstwa nas nie było.
I w tej narracji, w tym muzeum to jest. I uważam, że powinno...
Ale jeszcze nie ma muzeum.
No właśnie.
Myśmy jeszcze tego nie widzieli.
No nie widzieli, ale jest ten projekt, jest ten program tego muzeum. I może być muzeum rzeczywiście te główne. I jako pole bitwy, bo to najlepiej się daje skalę i pobudza wyobraźnię, jeżeli coś widzimy na miejscu. Ja tu mam na myśli Westerplatte. Jeżeli jedziemy na miejsce, widzimy, jak to wyglądało. Niech tam będą ustawione te dwa... A wiem, że już są działko 37 mm, chyba działko 75 mm. Już jest kupione gdzieś tam. Była taka akcja, nie wiem, co się z tym dzieje, ale są te eksponaty. I naprawdę to muzeum pokazuje to, co byśmy chcieli, że my naprawdę w tej II wojnie światowej ponieśliśmy ogromne straty, a jednocześnie mieliśmy duże sukcesy.
Nie chciałem przerywać jubilatowi, w związku z tym Michał Sielski dopiero po króciutkiej przerwie.
Reklama.
Tomasz Olszewski, witam po przerwie. Komentatorzy w Radiu Gdańsk, Małgorzata Puternicka, Maciej Kosycarz i Michał Sielski, który wreszcie będzie mógł zacząć.
Tak, ja myślę, że my przede wszystkim przeceniamy sławę Westerplatte. I to nie tylko na poziomie europejskim, ale nawet takim bardzo lokalnym. Znam historię z życia wziętą, kiedy naszego redakcyjnego kolegę zaczepili harcerze, polscy harcerze w Gdańsku i pytali go, gdzie jest Westerplatte, bo chcieli to miejsce odwiedzić. On przez dobre kilkanaście sekund zastanawiał się, o co im chodzi, o co oni pytają, po czym dopiero doszedł do tego, że chodzi o Westerplatte. Byli to harcerze, czyli kilkunastoletni chłopcy, którzy interesują się historią, którzy są kształceni w tym duchu. Także myślę, że jeśli chodzi o nazwę, która ma być marką, która ma przyciągać ludzi do tego muzeum, bo przecież o to chodzi, żeby wszyscy do niego przyszli, a nie żeby wiedzieli, że ono istnieje, to jednak II wojna światowa jest ważniejsza. A dopiero jak już tam wejdą, to wtedy można przekazać im to, co chcemy przekazać, nawet naszym gościom z innych krajów, czyli właśnie powiedzieć o tej bohaterskiej obronie Westerplatte i o tych wszystkich dzielnych ludziach i naszej wspaniałej historii. Ale jeśli zaczniemy od drugiej strony i pokażemy im jakieś słowo, na którym oni połamią sobie język, no to nie osiągniemy tego efektu niestety.
Czyli jednak Muzeum II Wojny Światowej.
Muzeum II Wojny Światowej z nazwy. A wiadomo, co dla nas będzie tam najważniejsze.
A sam fakt połączenia obydwu tych placówek, czyli tego nowo powstającego muzeum...
Ja tak się zastanawiałem, czy to jest decyzja polityczna, bo u nas panuje takie przedziwne przekonanie, że wśród polityków, wśród tak zwanej klasy politycznej, że ktoś będzie pamiętał, za czyich rządów to muzeum zostało zbudowane. Że ktoś sobie budując muzeum buduje pomnik.
No poniekąd tak jest. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pomnik muzeum, znaczy Muzeum Powstania Warszawskiego, to wszyscy mówią Lech Kaczyński, prezydent tak. Lech Kaczyński.
To jest jeden przykład, ale weźmy nasze trójmiejskie muzea. Kto pamięta, za czyich rządów zbudowano Centralne Muzeum Morskie, za czyich rządów zbudowano Muzeum Gdyni.
Ale pewne osoby, przepraszam, kojarzą się z muzeami. Ja mówię się o Muzeum Morskim, pan profesor Zbierski, pan profesor Smolarek. To są postacie, które dla ludzi, którzy interesują się Gdańskiem oczywiście, no to są postacie
oczywiście,
kojarzące się z muzeum.
Wyjdźmy na ulicę i zróbmy sondę wśród 100 mieszkańców Trójmiasta dwóch będzie wiedziało coś na ten temat, to będę bardzo...
No niektórzy twierdzą, że to muzeum kojarzy się z Tuskiem, bo to on pierwszy powiedział o tym, że to muzeum ma powstać w II wojny światowej i że teraz to jest rodzaj, no, może nie zemsty politycznej, ale no czegoś
tak,
takiego.
Ale to jest absurd, bo w społeczeństwie nikt o tym nie będzie pamiętał. Po 5 latach nie będzie osób poza dziennikarzami i kilkoma osobami, które
I
się tym zajmują zawodowo,
tak,
którzy będą
którzy
o tym pamiętać.
Pamiętali.
Ale rzeczywiście ten film 13-minutowy, niespełna 13-minutowy, myślę, że warto polecić wszystkim, bo tam, tak jak powiedział Maciej, Maja Ostaszewska jest narratorką, opowiada, ale pokazywane są konkretne działy, pokazywane są momenty budowy, pokazywane jest, kiedy jak umieszczano eksponaty, które są gigantyczne, których nie można by było umieścić po zbudowaniu, czyli po prostu na etapie budowy już je tam umieszczano. No i to, co właśnie Maciej powiedział, no ta enigma z możliwością, że każdy będzie mógł podejść do tej wirtualnej enigmy, zaszyfrować dowolną wiadomość, zobaczyć, jak to wszystko działało. Wydaje się, że to też jest bardzo nowocześnie pomyślane muzeum. Takie muzeum na miarę XXI wieku.
I jeszcze chciałbym dodać. To muzeum, historia tej narracji w Muzeum II Światowej, to w tym filmie, którą też ja Państwu naprawdę gorąco polecam.
No jest bardzo ważne, to się wejdzie słowo agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 roku i dalej.
I kończy się gdzieś podobno ta narracja... Z czasem komunizmu w Polsce. I mam idealne przejście, proszę Państwa. Przyjeżdżają do nas goście, przyjeżdżają turyści, przyjeżdżają mniej lub bardziej ważni, nasi znajomi, rodzina. I mamy Muzeum II Wojny Światowej, gdzie dowiadujemy się, my wiemy albo pokazujemy naszym gościom i znajomym, jak to się w Europie, jaka rola była Polski w tej II wojnie światowej. Wiele osób też spotkałem się z takim zdaniem, i to nawet wśród dziennikarzy, którzy uważają, że Maciek, do mnie mówią, nie przesadzaj z tym udziałem Polski w II wojnie światowej. To przecież pozwolisz Tomku, że trochę cię wręczę, słuchasz, napisał, że największe straty poniósł Związek Radziecki. Rzeczywiście, ilościowo tak, ale procentowo do ilości mieszkańców to myśmy ponieśli największe straty. I taka jest prawda.
Przy stratach Związku Radzieckiego doliczano ofiary stalinowskich po prostu represji.
Represji również.
Bo ilościowo absolutnie ze słuchaczem zgadzam, ma pan absolutnie rację, że Związek Radziecki poniósł największe straty. I do czego zmierzam? Mamy muzeum, przyjeżdża ktoś do Gdańska, pokazujemy w tej kolejności Muzeum II Wojny Światowej, Westerplatte, jeżeli to mały, ten muzeum filialne, miejsce, morze, tam mamy kilka aspektów dla osób z zewnątrz, którzy przyjadą. Tak. Mamy i Westerplatte, i morze, i port pokazujemy trzy rzeczy naraz.
I Pocztę Polską i jeszcze coś.
Później mamy Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum II Wojny Światowej kończy się, że nastały czasy komunizmu, że tam w Jałcie zostaliśmy my, no tak się używa, no można tak powiedzieć, że sprzedani, że zostaliśmy zaszufladkowani do obozów, my Polacy, my Polska. I nagle przechodzimy do Muzeum Solidarności, podrywamy się, walczymy i tu w Gdańsku powstaje wielki ruch Solidarności i tutaj zaczynamy burzyć komunizm. I finał jest tego, ten taki symboliczny finał dzieje się jako taki epizod niewielki, znaczy niewielki, symboliczny jest, ma to duże znaczenie oczywiście, obalenie muru berlińskiego. I mamy genialny etap dla ludzi, którzy zjadą Gdańsk. Westerplatte, Muzeum II Wojny, Europejskie Centrum Solidarności, które, przypominam Państwu, otrzymało nagrodę Rady Europy. Tak? Dobrze pamiętam? Czy... ważną nagrodę europejską.
Zadawaj podchwytliwych pytań. Ale... Najlepsze muzeum w Europie.
Najlepsze, właśnie.
Ale wracając do połączenia, to wydaje mi się, że to może mieć też aspekt ekonomiczny po prostu. No,
no pani Krystyna właśnie pisze, mam jedno podstawowe pytanie, czy nas stać na te dwa muzea?
Pamiętajmy, dokładnie, że muzeum to nie musi być ogromny, gigantyczny gmach czteropiętrowy ze stuosobową obsługą. W dzisiejszych czasach miejsca, które można zwiedzić w 15 minut, już nie dyskutujmy, czy to dobrze, czy źle, no, są najlepiej postrzegane, bo tak wyglądają współcześni turyści. turyści, którzy jadą autokarem, często nawet z niego nie wysiadają, tylko chcą wszystko szybko zobaczyć, dowiedzieć się, najlepiej na słuchawkach w swoim języku usłyszeć tę historię i jedziemy dalej. To jest kilkudniowa czy nawet jednodniowa wycieczka. To nie musi być gmaszysko, do którego kupimy bilety, wejdziemy, pojedziemy windą na drugie piętro i będziemy kontemplować jakąś długą historię.
Dlatego też tej wielkiej wagi nie przykładałabym do samego połączenia, tylko zastanowić się nazwa i co w środku i jaki przekaz.
Nie zapomnijcie państwo też, jeżeli będzie muzeum, to jest kolejny argument, kolejny atut dla Gdańska i Pomorza. Czyli rywalizujemy, zastanawiamy się, dlaczego główny nurt turystyczny w Polsce jest to Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Warszawa. W tej kolejności Gdańsk jest na trzecim miejscu. I powinniśmy, jeśli powstanie kolejne muzeum, kolejna atrakcja dla turystów, dobrze zrobiona, a z tego, co widać w tym filmie, będzie to jest fajnie przygotowane, dobrze przygotowane, będziemy mieli kolejny magnes dla turystów. A co to im idzie? Noclegi, restauracje, taksówkarze, linie lotnicze, autokary.
Korzyści są ogólnie znane. Pan Roman Dambek do nas napisał. W tym Muzeum Westerplatte po bohaterskiej obronie na Westerplatte powinna być pokazana historia podziemia niepodległościowego na Pomorzu, czyli historia tajnej organizacji wojskowej Gryf Kaszubski, przemianowana od 1941 roku w tajną organizację wojskową Gryf Pomorski. Nie można pokazywać historii ogólnoświatowej, jak się nie zna tutejszej naszej polskiej historii na Pomorzu, napisał pan Roman Dambek. 603-06-06-06. Zapraszamy państwa również do komentowania, a my wracamy po krótkiej przerwie. I powracamy do komentarzy. Tomasz Olczewski, witam ponownie. Wraz ze mną komentatorzy Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl, Małgorzata Puternicka, blogerka, i Maciej Kosycarz, agencja KFP. Pewnie ta dyskusja na temat Muzeum II Wojny Światowej i połączenia i nazwy będzie jeszcze trwała przez czas jakiś, ale chciałbym jednak, żebyśmy zmienili temat i przeszli do współczesności. Wczoraj gruchnęła wiadomość, chociaż ta wiadomość była niektórym znana dużo wcześniej, że Lotos wycofuje się ze sponsorowania Państwowej Opery Bałtyckiej. W związku z tym dyrektor ogłosił, że w maju spektakli nie będzie, że solidarnie z pracownikami przejdzie na urlop bezpłatny. No a pracownicy wyrazili zdziwienie, zwłaszcza związkowcy, bo powiedzieli, że z tego co wiedzą, to dotacja Lotosu była przeznaczona na premiery, a żadna premiera nie była planowana, natomiast były planowane spektakle, które są w repertuarze teatru, znaczy teatru operowego. To jest, jak tę wiadomość możemy odebrać? To jeszcze jest decyzja podjęta przez poprzedniego prezesa.
To podjął jeszcze pan prezes Olechnowicz, tak. No zresztą chyba tam jest w ogóle zmiana, jeżeli chodzi o Lotos, sposobu finansowania różnych działań marketingowych, bo nie ukrywajmy, że sponsoring jest powiązany ewidentnie z akcją reklamową i z oceną efektów tej akcji na firmę. Zrezygnowali niestety bodajże w lutym już ze sponsoringu Polskich Skoczków. Podobno, tak przynajmniej pan Olechnowicz mówił, że koncentrują się w tej chwili i środki zabezpieczają na sponsorowanie piłki nożnej. I że chcą maksimum środków na tą piłkę, bo ona jest dla nich najbardziej...
Zwłaszcza, że piłka wczoraj pokazała, że są szanse na puchary. No,
prawda?
Odpukać, tak. Bo nie chciałbym, żeby...
Tfu.
Nadmiar optymizmu, żeby nas
tak jest. No ale ten optymizm jest potrzebny, bo daje też siłę piłkarzom potem.
No i mniej trzeba będzie dokładać do stadionu, im więcej osób będzie chodziło na mecze, czyli im lepiej piłkarze będą grali, tym lepiej dla nas wszystkich. Po prostu.
W związku z czym dla nas wszystkich jest najlepiej, oczywiście. Natomiast wracając do kosztów, no to są strategie marketingowe i z kolei wynika tutaj z analizy solidarnościowców i związków zawodowych, że jednak rzeczywiście te pieniądze nie były przeznaczane na nowe spektakle, a więc na uatrakcyjnianie repertuaru, a na pensje i utrzymanie dotychczasowych spektakli. Tam bodajże wycofano w tej chwili w maju Sen Nocy Letniej i coś jeszcze. Trudno z tym dyskutować, słuchajcie. Potrzebny jest mecenat dla kultury zawsze. Mamy problem taki, że prezydent Adamowicz i nie tylko zresztą on sam, bo cała Rada Miasta obniżyła bardzo mocno w budżecie środki na kulturę. Bodajże z 6,8 do 1,7, jeśli się nie mylę.
Ale minister kultury i sztuki też wyjątkowo mało dał w tym roku na kulturę w Gdańsku i w Trójmieście.
Minister kultury również dość mało dał, prawda? W związku z powyższym mamy ze wszystkich stron cięcia w sferze kultury. A ta kultura jest potrzebna. Pytanie teraz, czy jesteśmy w stanie zmobilizować finansistów różnego rodzaju i firmy, żeby one przejęły tą rolę, z której niestety państwo się w jakiś sposób, budżet się wycofuje, bo nie ukrywajmy, że LOTOS to też budżet.
I filozofią grupy LOTOS, z tego co ja obserwowałem, jest, że stara się sponsorować wydarzenia, firmy, instytucje, branże, które by dobrze kojarzyły się, żeby nie kojarzyły się złym wizerunkiem firmy. Tak. I myślę, to jest moja opinia oczywiście prywatna, że ta decyzja marcowa, pomijam ten fakt, że rzeczywiście LOTOS przerzuca się na sponsorowanie reprezentacji piłki nożnej, wynikała też z zamieszania, które jest od początku roku w Operze. Także tutaj na pewno to miało konflikt z pracownikami.
Głodówka, prawda, tak. Tam jednodniowa, ale jednak medialnie nośna.
Także dlatego taka jest, tak myślę, filozofia. I to też myślę, że mogło mieć wpływ na decyzję.
Z pewnością miało, tak. Bo LOTOS wycofał się już kilkukrotnie z finansowania podobnych przedsięwzięć właśnie po wydarzeniach, które tworzyły taką nieciekawą otoczkę. Mieliśmy właśnie teraz ostatni przykład, to Opera Bałtycka, ale przecież wcześniej było tak samo z piłkarzami Lechii, czy nawet z dziecięcymi ośrodkami, które na początku były mocno finansowane, potem doszło tam... To
się nazywało biało-zielona przyszłość dla LOTOSem,
prawda? Potem oni się podzielili, zrobiły się dwie grupy i już LOTOS powoli zaczął się z tego wycofywać. I myślę, że nie możemy mieć pretensji do firmy, która przyzwyczaiła nas do tego, że jest pomorskim mecenasem wielu inicjatyw. No i jej rola społeczna jako jednego z największych przedsiębiorstw w regionie taka powinna być, ale też nie możemy narzucać siłą, żeby finansowali nadal inwestycje, miejsca czy instytucje, które wobec których są jakieś wątpliwości.
Tym bardziej, ja pozwolę sobie dodać, tym bardziej, że oficjalnie rzeczniczka LOTOS-u powiedziała o tym, że to nie jest decyzja ostateczna, że czekają na zmiany
1 września
na
stanowisku
dyrektora do maja i że czekają przede wszystkim na program. I myślę, że takie oczekiwanie jest racjonalne.
To jest racjonalne oczekiwanie, tylko że tak naprawdę to my mamy pewną nieracjonalną sytuację w ogóle z operą, bo teraz obecny dyrektor, pan Weiss, otrzymał, prawda, od Urzędu Marszałkowskiego zakaz zadłużania dalszego placówki, tak. A problem polega na tym, że każdy spektakl w operze jest deficytowy. Tak. Czyli tak naprawdę to najmniej traci opera, kiedy wcale nie gra, co wydaje się paradoksalne.
Tak jest i zawsze będzie.
No to 460 miejsc, to jest zbyt mała, prawda, widownia, żeby można było uzyskiwać dochody z tej działalności.
Nawet gdyby była większa, to musimy to sobie wszyscy uświadomić, że kultura, zwłaszcza ta wysoka kultura, zawsze będzie deficytowa. I musi być wspierana, jeśli chcemy, żeby w ogóle istniała.
Z budżetu, więc
zarzut, że taka instytucja jak Opera Bałtycka jest zadłużona, jest zarzutem całkowicie chybionym, bo w gospodarce rynkowej nigdy się nie utrzyma. Przecież nikt nie inwestuje w operę. Nieliczni otwierają teatry, które sobie radzą. Ale to na palcach jednej ręki możemy policzyć w skali Polski.
No i to jest właśnie ten problem chyba dotyczący przede wszystkim repertuaru, czyli tej propozycji, bo jeżeli mamy dokładać pieniądze, a dokładać musimy, bo inaczej kultura wysoko się nie utrzyma, to musi być coś w zamian, czyli to musi być naprawdę produkt na najwyższym poziomie, jeśli z możliwych, prawda? A tutaj wiele zastrzeżeń mieliśmy co do, niektórzy krytykują to, że zlikwidowano taniec klasyczny, że tylko Bałtycki Teatr Tańca,
baletu,
prawda?
Tak.
Że ogromne koszty, ogromne pieniądze na to poszły, a efekt teraz, nie wiadomo co teraz będzie w ogóle z Bałtyckim Teatrem Tańca, prawda? Więc...
Czyli znowu wracamy do tego, że oczekujemy w tej chwili na plan działania i ten plan działania może przełożyć się na to, że te pieniądze znajdą się również i na operę, bo ona jest potrzebna. No to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Zniknięcie czegoś takiego jak Opera w Gdańsku to jest rzecz niewyobrażalna zupełnie. Tym bardziej, że były plany przecież nowej opery.
Miał być nowy gmach, miało być wszystko, prawda?
Tak jest. No miało być, proszę Państwa, plany bardzo fajnie się rysuje na papierze. Ale zawsze potem dochodzi ten moment, kiedy trzeba wyjąć ołówek i liczydło. Tak?
No właśnie, rysowano plany na papierze i wychodziło na to, że po raz pierwszy w dziejach Polski powojennej nowa linia kolejowa nam powstaje i będzie to wielka radość. Znikną korki, ludzie będą szczęśliwi, uśmiechnięci ludzie. Pewnie tak to wyglądało na animacjach komputerowych. Wyglądając przez okno albo czytając sobie z laptopem na kolanach, będą jechali radośnie do pracy i wracali z niej radośnie do swoich rodzin. A tu się okazało, że pociągi jeżdżą puste. i PKM-ka tnie połączenia.
Po
nie, ma się
dziwić.
Nie ma się co dziwić, bo dostaliśmy półprodukt. Na wizualizacjach było to wspaniałe połączenie i pociągi śmigające co kilka minut w równym takcie, a tak naprawdę mamy nieokreślone odległości pomiędzy jednym a drugim pociągiem. Przesiadki, które wiążą się z przechodzeniem na inny peron i właściwie nie wiadomo który, bo raz odjeżdża PKM-ka z jednego, raz z drugiego. Nie mamy informacji na ten temat, bo na peronach albo nie działa sygnał, nie działa nagłośnienie, albo podawane jest to zbyt późno, więc ludzie muszą biegać. No i tak naprawdę mamy piękny nowy pociąg, mamy wspaniałe równe tory, ale co z tego? Mamy rozkład, który nie daje ludziom możliwości. To miało być tak, że to stworzy możliwości, że ludzie będą się przesiadać z samochodów, z autobusów i przyjadą pociągiem. Tymczasem dostaliśmy, tak jak mówię, półprodukt. No i nie ma się co dziwić, że ludzie z tego nie korzystają. I teraz będzie jeszcze gorzej, bo zrobiliśmy odwrotnie niż powinniśmy. Czyli nie bilansuje się to przedsięwzięcie, więc obcinamy pociągi, będzie ich jeszcze mniej, więc jeszcze mniej będzie ludzi jeździć, bo nikt nie będzie czekał 3 godziny na pociąg. Pojedzie po prostu samochodem, który kupi sobie za 2000 i będzie mu jako tako służył.
Co prawda nie będzie gdzie go zaparkować. No,
oczywiście,
to już jest
stanie na trawniku i tak. Będziemy mieli kolejny problem, zatarasuje przejście dla pieszych i tak dalej i powstanie piramida absurdalnych zdarzeń.
Tak, ale to wynika, jak bardzo wiele problemów, to wynika moim zdaniem z tego, że planujemy na papierze, natomiast najpierw trzeba zacząć od źródła, czyli trzeba sprawdzić, jak wygląda tak naprawdę ruch przepływu strumieni pasażerów, zarówno komunikacji zbiorowej, jak i komunikacji samochodowej z empirii. I takie badania zostały zlecone, bodajże rozpoczęły się właśnie w kwietniu. Poczekajmy na wynik. Szkoda tylko, że one nie były robione w tym momencie, znaczy już dawno, krótko mówiąc, przed podjęciem to różnych decyzji.
Jeszcze a propos naszej rozmowy o operze, słuchacze i słusznie przypominają, że utrzymanie kultury jest w rękach samorządów, a pan Jacek pisze, opera nie należy do miasta, więc pretensje pani Puternickiej o niskie finansowanie przez Adamowicza są nietrafione. To Urząd Marszałkowski.
Tak, ale była rozmowa, tak, oczywiście ma słuchacze absolutną rację, bo opera należy do Urzędu Marszałkowskiego, ale zarówno urząd, jak i pan Adamowicz mogliby dofinansowywać, po prostu nie mają w budżecie na to pieniędzy. I tu jest pies pogrzebany, bo zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w Urzędzie Marszałkowskim tych pieniędzy się nie przewiduje, się tnie. Trzeba szukać mecenatu, no, krótko mówiąc.
To wracamy na PKM.
Tak, wrócimy do PKM-ki, bo wszyscy to jest chyba zgodni byliśmy, że PKM-ka w momencie, kiedy wyruszył pierwszy pociąg, była odbierana jako wielki sukces, tylko według mnie tu się z Michałem zgadzam, że źle się robi, jak się wycofuje pociągi i kolejne składy, bo to powoduje, że ludzie się odsuną znowu od PKM-ki. Tutaj była taka koncepcja, na przykład jest koncepcja, żeby usunąć te poranne połączenia. A poranne połączenia to był projekt sztandarowy, żeby ludzie, którzy większość samolotów, na przykład linii Wizz Air, mają tu chyba 4 samoloty, 5 jako bazowe, startują rano, o 6 rano, plus Warszawa, plus Kopenhaga, żeby dowieść ludzi, turystów, którzy chcą je, no mają nisko budżetowo, nie chcą jechać taksówką, żeby tych ludzi dowieźć na lotnisko. I czego według mnie zabrakło jeszcze w PKM-ce? Że ten cały projekt potraktowany powinien być jako klasyczny biznes. Otwieramy biznes, to co robimy? Jeżeli to jest coś nowego, jeżeli chcemy zapewnić sklep kupującymi,
marketing.
Że zabrakło nawet takich akcji promocyjnych. No rzeczywiście, w trakcie budowy, proszę państwa, w trakcie budowy PKM-ki było dużo festynów, różnych akcji, przejazdy drezynami, coś się działo. Nawet tego zabrakło.
Most Weissera Dawidka był.
Tak,
prawda?
Było wysadzanie mostu, proszę, fajna impreza, na której byłem, wysadzanie mostu Weissera Dawidka jako happening, prawda? Jako wydarzenie. I to grało na etapie budowy. Super.
Wszyscy się cieszyli. Będzie PKM.
Skończyło się i to jest bardzo podstawowy błąd według mnie marketingowy. Skończyło się w momencie otwarcia. Nie ma tak. Każdy wie kto, że otwarcie sklepu nie powoduje, że przyjdą do niego klienci. Trzeba tych ludzi zachęcić. Czy promocją, czy żeby ludzie dowiedzieli się, mieszkańcy przed danego osiedla. I tu tego zabrakło. Na przykład w miejscowościach, dokąd PKM-ka dojeżdża, czy w okolicy. Jakieś darmowe bilety, losowanie...
Zintegrowany bilet.
Tak, zainwestować w darmowy bilet.
Ten zintegrowany... Pan Mikołaj pisze, brak wspólnego biletu skutkuje tym, co się...
Oczywiście,
to jest
tak.
To jedna. Nawet to, że tak my mamy tutaj przy stacjach PKM-ki w Gdańsku mamy parkingi, że ludzie nie mają dojeżdżać na przykład
park
sobie...
Park and Drive.
Tutaj na przykład na Matarnię i z Matarni, to akurat na Matarni jest mały parking, ale z Matarni jechać PKM-ką do centrum miasta. Ale też pomyśleć drugi sposób, że my to taki kartus, gwiaździście z Sierakowic, z Sulęczyna przewozić autobusami ludzi, bo zdarzają się, że ludzie z tamtych rejonów jeżdżą do pracy.
Tak.
I że przewozić na przykład na dworzec do Kartuz i stamtąd ludzie, pasażerowie jadą PKM-ką około godziny do Gdańska. Dlaczego? I celem PKM-ki było też odciążenie ruchu drogowego w Trójmieście. I żeby nie było takiej sytuacji, jeżeli jedziemy rano do Gdańska, ja akurat jeżdżę na trasie Żukowo-Leźno, kiedy jest pełno rejestracji GKS, GKA, gdzie w jednym samochodzie siedzi jedna osoba. Jeżeli ja bym miał taką pracę, żebym pracował w jednym miejscu 8 godzin, na pewno nie jeździłbym samochodem, jeżeli mi stworzono mi dobre warunki i zachęcono w jakiś sposób do ciebie, do tego.
Ale trzeba też pokazać korzyści tym ludziom.
Tak,
trzeba
właśnie mówię o korzyściach. Tak.
No, to jest rola marketingu.
To będzie wygodniej, szybciej, że przez tą
dokładnie
godzinę
Michał, o tym mówię,
spać,
tak.
Czytać, robić tak. Cokolwiek.
Wolałbym jechać PKM-ką i mieć dostęp do internetu i siedzieć, co się dzieje na świecie. Czytać, no na Facebooku siedzieć.
No.
Czego nie mogę zrobić w samochodzie, a jeżeli robię, to zagrażam innym uczestnikom ruchu drogowego, prawda? Tego zabrakło marketingu. A marketing skończył się w momencie oddania PKM-ki do użytku. Skończył się, liczymy, to było 1 września, chyba pierwszy pociąg pojechał, czy 31 sierpnia. To był koniec, otwarcie i zapomniano. Mówię, jest tysiące sposobów, żeby zachęcić ludzi, albo przynajmniej spróbować zachęcić. Wycieczki szkolne, rodzinne bilety do wygrania, festyny, wesoły pociąg. No, ja tu mogę hasłami rzucać. Pomysłów jest dużo. Dać to w rękę
dzień...
dobrego specjalisty od marketingu
i
promocji.
Na co dzień
ludzie
myślę,
wrócą
że
do PKM-ki.
Zintegrowany bilet miejski to jest coś, co byłoby absolutnie... Plus promocja. No.
Tak, promocja, tak. Absolutnie. No.
Czyli tak naprawdę przeciwskutecznym działaniem jest ograniczenie liczby pociągów, bo to spowoduje jeszcze większe straty de facto.
Jedna ważna rzecz, że PKM-ka, to rzadko się zdarza, że PKM-ka wyprzedza, robi ruch do przodu. To znaczy zawsze narzekamy, jak się buduje nowe osiedle, zawsze narzekaliśmy nowe osiedle, że jest problem z komunikacją, nie ma jak dojechać, gdzieś tam na przedmieście. A tu mamy tak, mamy PKM-kę. Ja myślę, że z czasem, nawet bez tego marketingu, tylko to kwestia czasu, może to trwać 5-10 lat, że wzdłuż linii kolejowej PKM-ki powstaną nowe osiedla, nowe zakłady pracy, chociażby w okolicach portu lotniczego w Rębiechowie. Tam jest teren przemysłowy, tam są tereny pod inwestycje przemysłowe. Tam ludzie, którzy będą dojeżdżali odwrotnie, nie z Kaszub do pracy, tylko z Gdańska do pracy na ulicy Słowackiego w okolicach portu, będą korzystali w przyszłości z PKM-ki. I to jest inwestycja przyszłościowa. Tylko jest teraz problem taki, o czym mówiliśmy my tutaj wszyscy razem w studio zgodnie, że należy doprowadzić do tego działaniami różnymi, żeby nie likwidować tych połączeń, bo jeśli się zlikwiduje, no to wbrew pozorom te straty jeszcze będą większe i położyć większy nacisk, a przede wszystkim położyć większy nacisk na promocję, na edukację ludzi.
Okej, okay, tylko że jeszcze musimy o jednej rzeczy pamiętać, bo to jest pełna zgoda co do zasady tego, w jaki sposób poprawić napełnialność tych pociągów. Natomiast myślę, że trzeba pamiętać jednak o rachunku ekonomicznym. Miasto nie ma pieniędzy. Jeśli coś się dzieje takiego, że musi dokładać, prawda, z powodu pustych przebiegów pociągów,
to samorząd wojewódzki,
to zaczyna, niestety zaczyna tak działać. I trudno mieć o tą racjonalne podejście do kosztów pretensji.
Ale to jest leczenie objawowe.
Tak.
Dobrze, okej. Okay. Mm-hmm. Tylko, że mówię, to są rzeczy, które trzeba w jakiś sposób w tej chwili wyważyć. Pokazaliśmy, w jaki sposób można polepszyć, czyli poprawić zarówno napełnienie, jak i wynik finansowy wynikający z tego napełnienia.
No bo jak tak dalej pójdzie, to taniej będzie wozić tych nielicznych podróżnych taksówkami.
No niestety na to wychodzi.
A zamienimy na ścieżkę rowerową może. Linie. To a propos kolei, to PKP. Ostatnio jeden z posłów, którego nazwiska nie chciałbym przytaczać, żeby mu nie robić reklamy, na którą być może liczy, wystąpił oficjalnie do ministra infrastruktury z tym, że na PKP promowane jest pogaństwo i okultyzm. Mianowicie ono jest promowane poprzez nazwy pociągów chociażby. I w te nazwy, które się panu posłowi nie spodobały, to na przykład wyliczę, bo to są nazwy okultystyczne promujące pogańskie i mityczne bóstwa, czyli Sedina, Świętopełk, Czcibór, Dionizos, Światowit. I tak sobie pomyślałem, czy jeżeli tak dalej pójdzie, to co będzie z naszym Neptunem z Długiego Targu? No bo też to prawdopodobnie nie jest chrześcijańskie bóstwo. Tak moja krucha wiedza na to wskazuje.
To znaczy, wie pan, ja w ogóle jestem przerażona tym bardziej niż ktokolwiek inny. Ponieważ ja mam, muszę się przyznać, no trudno. Mam na drugie imię Miłosława. No, w związku z powyższym, no mogę mieć też obawy. Oczywiście żartuję, ale no, powiedzmy sobie, zarzuty są absurdalne. Poza jednym racjonalnym. Uwagą, bo to już nie jest zarzut.
Wyróżnij się lub zgiń. Podstawowe prawo marketingu.
Tak jest. Słuchajcie, po prostu, słuchajcie, jeżeli jedzie pociąg, powiedzmy sobie, z Bydgoszczy gdzieś tam do Warszawy i nazywa się Wawel, no to jest wizerunkowo chyba nie tak, bo można było...
Ale on jest na trasie Kraków-Bydgoszcz. On jest na trasie Kraków-Bydgoszcz i nazywa się Wawel.
Przepraszam, bo ja, że tak powiem, dotarłam do Warszawy. Także nie.
To zdaniem posła nie oddaje powagi nazwy Wawel. Ja myślę, że tutaj mieszkańcy Bydgoszczy powinni się troszeczkę obrazić.
No, powinni...
Czy oni nie zasługują na Wawel?
To znaczy tutaj w ogóle na Wawel zasługuje każdy Polak.
Jedne, kolejne nazwy, które denerwują, to na przykład jest Witold Gombrowicz. Zdaniem pana posła to jest promocja postaci, której nie należy w żaden sposób promować.
No, czy ja nie czytałam uzasadnienia, ale ciekawa byłabym posłuchać.
Chcę wiedzieć również pan poseł, czy skład Osterwa nazwano na cześć słowackiego szczytu w Tatrach, czy może na cześć Juliusza Osterwy, wolnomularza, jak dodaje pan poseł.
Tragedia.
Kolejna rzecz, która się panu posłowi nie podoba, promocja komunizmu, Aurora.
No, znaczy, jeżeli panu posłowi
mitów
się...
greckich nie czytano w domu.
Aurora kojarzy tylko i wyłącznie z Aurorą słynną, prawda?
Statkiem. Ja w ogóle szkoda tak, komentować
takiego... Ale to ja myślę, że jest to jakiś taki wypadek przy pracy. Ja, no.
Szkoda komentować. Tak, pomyślałem, że tak. To na fali chciał pan poseł zaistnieć, którego ty, Tomku, nazwiska nie wymieniłeś dobrze, na fali tej dekomunizacji ulic i placów. I ponieważ już to jest, już jak gdyby to zostało podjęta decyzja, już trwa, no to wymyślił coś innego. Nie wiem, jak to nazwać. Deokultyzacja, nie wiem. No jakiś absurd w ogóle.
Znaczy, ja myślę też, że to jest pewna forma zaistnienia. Chociaż powiem tak, jeśli chodzi o porządek w nazewnictwie, w PKP, który jest absolutnie, samo decyduje o tym, w jaki sposób nazywa te swoje pociągi. Czasami mogliby się trochę zastanowić. No.
Pewnie się zastanawiają, ale tam jest zaledwie 300 spółek i każda ma swój zarząd, który podejmuje.
Dawniej jeździliśmy Lux Torpedą w postaci Kaszub albo Neptun, prawda? I wszystko było jasne.
Człowiek, ale ja bym pana posła chciała zapytać, czy na przykład mamy nazwać pociąg Brzęszczykiewicz. O.
Ja bym nie chciał pana posła o nic pytać, niech on swoją twórczość to stawi do siebie.
To nie pytajmy w takim razie pana posła rzeczywiście, ale jeszcze coś tutaj wypatrzyłem, chociaż nie, no rzeczywiście, to nie jest taki ważny temat. Natomiast na bardzo krótkie zakończenie, bo nam mało czasu zostało, mieszkańcy Oliwy bardzo protestują przeciwko temu, że nie mają gdzie parkować z racji tych wspaniałych biurowców, które wokół nich powstają. I tak sobie myślę, że to jest taki mały szwindel wpisany od początku. To znaczy miejsc parkingowych jest zawsze za mało, więc wiadomo, że te wszystkie samochody gdzie indziej zaparkują.
Nie, jest odwrotnie. Miejsc parkingowych nie jest za mało. To samochodów jest za dużo i przywiązania ludzi do samochodów jest za dużo. W Oliwie, Oliwa jest doskonale skomunikowana, choćby przez pociąg SKM. Można tam dojechać i dojść spacerkiem przez przepiękne okolice, w zależności od której strony sobie pójdziemy.
Całe 4 minuty gdzieś tak z buta z przystanku, prawda, tak, przy Morze Uniwersytet.
PKM-kom też do Strzyży można dojechać, prawda?
Póki co. To jest dramat całego Trójmiasta właściwie, no bo na przykład Intel zrobił teraz całkiem niedawno autobus dla swoich pracowników, który wozi ich do przystanku PKM. To jest 800 metrów, ja obliczyłem. Przecież to jest robienie...
To jest promocja zdrowego stylu życia. Proszę państwa, no, być może zdążymy do tego tematu wrócić, ale nie dzisiaj, bo tutaj Andrzej pokazuje zza szyby, że niestety brutalnie czas nam depcze po piętach.
A szkoda, bo chciałam opowiedzieć o mordorze w Gdańsku. No.
Dobrze, to może za tydzień w takim razie. Czy mordor się przeterminuje?
Nie
przeterminuje się. To mordor w takim razie za tydzień. Małgorzata Puternicka, blogerka, Maciej Kosycarz, agencja KFP, Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl, Tomasz Olszewski.
Dziękuję
bardzo. Do widzenia.